Zapraszamy na program przygotowywany w Rzymie przez ojca Tomasza Szymczaka pod tytułem Poławiając perły.
Poniedziałek, 23 dzień marca roku 2015. Słuchają Państwo Radia Niepokalanów. Program nazywa się Poławiając Perły. Radio Niepokalanów 102,7 FM, 98,6 FM. To są częstotliwości www.radionipokalanów.pl. To jest nasza strona internetowa i tam też można znaleźć jakieś urządzonko, które umożliwi słuchanie tegoż właśnie radia. Czy ja już wspominałem o tym, jak się nazywa ten program? Ano, nazywa się Poławiając Perły. A co my w tym programie robimy? Ano, w tym programie właśnie zanurzamy się w wodę, a właściwie w ocean, a właściwie nie wiadomo, w co się zanurzamy. Używamy tej metafory zanurzania się, dlatego że jej używali ojcowie Kościoła, od chociażby taki na przykład Efrem Święty mówił o tym, że Pismo Święte to jest jak studnia, możesz do niej przychodzić ile razy chcesz i za każdym razem zaczerpniesz troszeczkę i nigdy się nie wyczerpie, a ty zawsze się nasycisz i nie martw się o to, ile tam zostawiłeś w środku, w tej studni, bo nigdy wszystkiego nie zabierzesz i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, w dużym skrócie, program Poławiając Perły jest o tym, że my przychodzimy do tego oceanu Bożego Słowa, do Pisma Świętego i z tego Pisma Świętego sobie coś tam wyjmujemy, wyciągamy i się temu przypatrujemy. O! A dlaczego tak szybko dzisiaj mówię? Nie wiem, może dlatego, że przyszła wiosna i w Rzymie jest już wiosna, bo pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie z naszego studia rzymskiego, w którym rzeżucha i słońce za oknem i mataron, chciałem powiedzieć mataron, ale wcale nie mataron, bo mataron to było chyba po hiszpańsku, że ktoś kogoś zabił, bo czasownik matar to zabijać, stąd na przykład jest matador, właśnie to jest ktoś, kto zabija, ale chciałem powiedzieć, że tu wczoraj był maraton, ludzie biegali w Tajwefta i zrobili 42 km i 195 metrów w tym rzymskim maratonie. Dużo gadam dzisiaj, no nie? Jakoś tak mnie nakręciło coś, nie wiem, no może ta wiosna tak sprawia, że to tak się gada i 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 gada. To już będę cicho, bo Wielki Post mówi, że trzeba być cicho, ale cóż, ja nie mogę być cicho, bo będzie dzisiaj o wiośnie, będzie o ziarenkach, będzie o rzeżusze, będzie rzeżusze. Tak, gdyby Państwo mieli jakieś zażalenia do mnie, to proszę napisać. No czasami jest tak, że gadam wolniej, czasami tak, że szybciej, ale dzisiaj jest taki dzień, że orzeżusz. Widzą Państwo, jak to się robi? Jak człowiek siedzi w Polsce, to mu wszystkie ży, szy, ż, dzi, dż, u dobrze wychodzą, a jak chwilę pomieszka za granicą i mówi więcej na przykład po włosku niż po polsku, to potem się okazuje, że te mięśnie twarzowe się jakoś tak dziwacznie poukładają i te wszystkie nasze bardzo przepiękne to wszystko troszeczkę dziwniej zaczyna brzmieć, a właściwie jakoś tak słabiej, nie wiem jak to nazwać, czy to brzmi słabiej, czy to brzmi nie mniej sławniej. To może ja... Piosenkę teraz. To ja może teraz piosenkę. Piosenka będzie o tym, że jest dużo światła. Marvelous Light. Pani nazywa się Ellie Holcomb. O. A potem to już będę próbował być poważniejszy. Opowiem Państwu o rzeżusze i o ziarnie, co to umiera i o wczorajszej Ewangelii. I'm not who I once was. Defined by all the things I've done, afraid my shame would be exposed, afraid of really being known. But then you gave my heart a home, so I walked out of the darkness and into the light, from fear of shame into the hope. The light. Years of keeping secrets.
I'd rather be. Your light is marvelous. Your light is marvelous. You have come to set us free. You are marvelous. Your light is marvelous.
Czy jest tam ktoś z drugiej strony mikrofonu, z drugiej strony głośnika? Witam Państwa bardzo pięknie jeszcze raz po muzycznej przerwie. Z tej strony program Poławiając Perły. I cóż my sobie poławiamy? Wyłowiliśmy z wczorajszej Ewangelii, z Ewangelii, którą czytano we wszystkich kościołach, Ewangelii Janowej, wyłowiliśmy ziarno. I temu ziarenku się przypatrujemy, dlatego że to dość ciekawa sprawa jest. Pan Jezus mówi o tym, że ziarno pszenicy ma dwie możliwości. Albo obumrze, albo nie obumrze. A jak ktoś chce, to może sobie zrobić takie doświadczenie, na przykład włożyć do jednego, na jedną podstawkę na przykład, albo do jednego kubełka rzeżuchę, a do drugiego rzeżuchę i troszeczkę wody. I jedno obumrze, a drugie nie obumrze. Może rzucha to jest takie dobre ćwiczenie na to ziarno. No, tu Pan Jezus mówi o ziarnie pszenicy, no ale żeby było łatwiej i szybciej, to można na rzeżusze chyba sprawdzić. Tak mi się wydaje. W każdym razie ziarno pszenicy w tej Ewangelii Janowej ma dwie możliwości. Albo obumrze, albo nie obumrze. I teraz tak, jak obumrze, czyli śmierć mu się jakaś wydarzy, to dziwnym trafem przyniesie plon odfity. O! A jak nie obumrze, to znaczy będzie chciało zostać żywe, jakoś tam zamknięte, no to zostanie tylko samo i nic mu się nie wydarzy, żadnego plonu nie przyniesie. I Pan Jezus to komentuje, mówi, że ktoś, kto nienawidzi życia na tym świecie, to zachowa je na życie wieczne. A ktoś, kto miłuje życie na tym świecie, to je po prostu straci. O, i to wcale nie jest takie automatyczne, że teraz wszyscy ochotą, z wielką ochotą na śmierć, bo przyniesiemy w ten sposób plon odfity. Tak, tak, zrozumieliśmy, że tak trzeba, bo Pascha, bo życie chrześcijanina to jest bycie tak jak Jezus i Jezus przyjął z ochoczą krzyż. No nic ochoczo, nic nie krzyż, dlatego że on sam mówi, że lęk duży czuje przed tą sprawą. Dlatego jest tak najbardziej naturalne, że jak nam się coś trzeba w nas uśmiercić, coś trzeba w nas zamordować, trzeba jakąś paschę w nas przyjąć, to się wiąże z lękiem i to się nie ma co dziwić i nie ma się co wstydzić, dlatego że Pan Jezus się w ogrójcu modlił i pod krwawy wylewał, dlatego że po prostu no to nie jest sprawa łatwa. To nie jest sprawa łatwa, nie jest sprawa automatyczna, ale no właśnie ona przynosi plon obfity. I wiedzą Państwo co? I tak sobie pomyślałem, że to troszeczkę jest tak jak z kwestią związaną z chlebem. No bo ta pszenica, no to w sumie z tej pszenicy potem się robi mąkę i znowu musi umrzeć, no nie? Bo jak ziarno zmielone i zmute i raz, i dwa, i zostaje z tego mąka, a potem ta mąka jeszcze musi do pieca i w tym piecu znowu umiera, bo tam ktoś ją pali. No ale no, żeby dojść do chleba, no to trzeba tyle tych różnych malutkich śmierci przejść po drodze, żeby dojść do chleba. I tak sobie rozważając o tym chlebie, wpadłem na taki artykuł biblisty jednego amerykańskiego, który nazywa się Walter Brueggemann. I ten człowiek mówi tak, że właściwie można by było pomyśleć o świecie. Jednym z takich kluczy, który daje do lektury Pisma Świętego, jest klucz, który nazywa się jak widzisz świat? Widzisz świat jako system zamknięty, czy jako system otwarty? Ten system zamknięty to jest system, w którym za chwilę wszystko się skończy. To znaczy nikt nie dostarcza nic z zewnątrz. To znaczy, na przykład za chwilę skończy się woda na świecie, za chwilę skończy się węgiel, ropa, chleb, skończy się czas, który masz do dyspozycji, skończy się i tak dalej, i tak dalej. Coś się skończy, bo system jest zamknięty i nie ma do niego jak, że tak powiem, dowieść, dorzucić. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. I ten człowiek, biblista amerykański, mówi, że jeśli ktoś myśli o świecie w taki sposób, że to jest właśnie jakiś taki zamknięty układ naczyń, w którym cały czas coś się traci, a nic nowego nie powstaje, no to stąd prawdopodobnie rodzi się jakaś obawa przed tym, że zabraknie. Obawa przed tym, że zabraknie. A jeśli obawa, no to strach, to cały czas jakieś napięcie. I praca ponad miarę. I prawdopodobnie akumulacja, zbieranie, nabywanie, no bo jak nie będę miał, to zabraknie. I stąd prawdopodobnie rodzą się monopole, no bo ktoś chce kontrolować te wszystkie zasoby, które są do dyspozycji, a które mogą zabraknąć. I mówisz, taką figurą, która mogłaby zilustrować takie właśnie myślenie o świecie, jest faraon w Biblii. Faraon, który co robi? No, konstruuje wielkie magazyny. Do tych magazynów zanosi zboże i kupuje właściwie cały Egipt z pomocą Józefa egipskiego. To jest zupełnie inna historia, no ale tak właśnie robi. I dzięki temu monopolowi uciska i ludzie zostają z niewolnikami. Izrael, który chce wyjść z tego Egiptu, no, musi jakoś przeciwstawić się całemu temu systemowi, który gdzieś tam z tyłu ma takie przekonanie, że zabraknie. Zabraknie, w związku z tym ktoś tym musi zarządzać, ktoś wydziela, wydaje i tak dalej. I cała przygoda Izraela na pustyni to jest przygoda i nauka tego, że jest Bóg, który jest w stanie dostarczyć chleba, manny, mięsa, przepiórek, wody wyprowadzonej ze skały wtedy, kiedy tego potrzeba, wtedy, kiedy tego lud wybrany chce. A zatem drugi sposób myślenia o świecie to jest sposób, który zakłada, że ten system nie jest systemem zamkniętym, że świat to nie jest zamknięty system, do którego nic nie idzie dostarczyć, ale zakłada, że no gdzieś tam jest miejsce na Bożą interwencję, na Bożą opatrzność, która jest w stanie zapewnić obfitość, a jeśli wierzę w to, że Bóg jest w stanie zapewnić obfitość, to przestaję żyć w lęku i przede wszystkim jestem w stanie się podzielić. Jestem w stanie się podzielić, bo wiem, że mi nie zabraknie, bo skądś będę miał. A zatem nie ma tutaj już miejsca na jakiś monopol, no bo nie muszę iść do monopolisty, który daje mi, wydziela coś, dlatego że wiem, że mogę zdobyć to z innego źródła, zdobyć, że ktoś mi to da po prostu, że jest ojciec w niebie, który mi to da. I w związku z tym jestem sobie w stanie też pozwolić na odpoczynek, na dzień szabatu, który jest takim, no, powiedzeniem nie. Komuś, kto chce cały czas zarabiać, produkować. No właśnie z tej obawy, że to wszystko się kiedyś skończy, więc trzeba wyprodukować już szybko, bo w przeciwnym razie ktoś inny zrobi to w innym miejscu świata. Lepiej i szybciej i wykorzysta wszystkie zasoby. A zatem no takie myślenie o świecie. Z jednej strony, że jest to jakiś, jak wspominałem, no zamknięty system, zamknięty obieg, z którego cały czas ubywa. A zatem lęk, a zatem akumulacja, a zatem konsumpcja, a zatem ktoś, kto tym zarządza, strach, jakieś niewolnictwo. A z drugiej strony takie myślenie o świecie, które mówi, że no nie, no jest Bóg, który wie coś na temat opatrzności, który tą opatrznością, jak można powiedzieć, zarządza. A zatem zaufanie, a zatem też zdolność do podzielenia się i przede wszystkim wdzięczność za dary. Wdzięczność za to, co otrzymujemy. A co to ma wspólnego z tym ziarenkiem pszenicy, które obumrze albo nie obumrze? No bo wydaje mi się, że ktoś, kto z nas, kto myśli, ja też tak czasami myślę, ja czasami myślę tak po prostu, że jeśli myślę, że moje życie to jest jakiś zamknięty system, jakaś rzecz, którą trzeba obronić, albo używając terminologii Pana Jezusa, jeśli miłuję życie na tym świecie, no to w końcu je stracę, bo to pewnie prawdopodobnie z tyłu za takim myśleniem się gdzieś kryje taka wizja świata, która zakłada, że jak coś komuś dam, to mi zabraknie. Jak się z kimś podzielę czasem, siłami, energią, zdolnościami i tak dalej, to mi zabraknie, za chwilę już nie będzie i się wszystko skończy. A z drugiej strony mamy właśnie to ziarenko pszenicy, które jest w stanie obumrzeć, które jest w stanie przynieść plon obfity. I tak, kiedy patrzę na tą moją rzeżuchę tutaj zasianą w studiu radiowym, no bo to naprawdę bardzo ciekawa sprawa jest rzeżucha, no to w jaki sposób ona umiera? Przestaje, to ziarno przestaje być ziarnem. No, przestaje być ziarnem w momencie, kiedy tam naleje trochę wody i nagle ta woda w jakiś sposób wsiąka, wchodzi do środka tego ziarna i nagle wychodzi jakieś zielone coś i kiełkuje i zapuszcza korzeń i rośnie w górę i szuka słońca. No ciekawe to wszystko, ale no, ta śmierć polega po prostu na tym, że coś tam wpuściłem do środka. Trochę wody, że to ziarno wpuszcza do środka trochę wody, robi miejsce na jakąś nowość, na coś, czego wcześniej nie było. No bo jak jest suche i leży jeszcze w woreczku, w takim tym opakowaniu, no to nie rośnie. No, nie rośnie głównie dlatego, że tam no nie ma tych, nie wpuszcza do środka innych od siebie substancji. Tak sobie myślę właśnie, że to jest chyba jeden ze sposobów myślenia o śmierci. Nie jako o czymś, co kończy, nie jako o czymś, co kroi historię na kawałki i ją ucina, ale jako coś, co no wpuszczam coś do środka, coś innego, no, robię miejsce na coś innego, co nie jest mną. To jest w jakiś sposób takie pozytywne myślenie o śmierci jako przyjmowaniu do mnie, do mojego świata, czegoś, co jest inne, różne ode mnie. Czasami się słyszy gdzieś tam w kazaniach albo w jakichś, na przykład małżonkowie, to żeby dobrze przeżyć małżeństwo, to muszą nauczyć się umierać. No i co to znaczy to umierać? No, kroić coś tam, ucinać jakieś swoje potrzeby, czy może raczej spojrzeć na to od strony pozytywnej, to znaczy robię miejsce dla ciebie we mnie, robię miejsce na twój świat, na twoje potrzeby, na twoje emocje, na twoją wizję świata, na to, jak ty widzisz, na to, jak ty się czujesz. Ale żeby zrobić miejsce dla kogoś innego, żeby obumrzeć, no to w takim, no chyba trzeba mieć tą wizję świata, która zakłada, że nie jest to system zamknięty. To znaczy, że jeśli ja zrobię miejsce dla kogoś, jeśli kogoś wpuszczę do mojego świata, jeśli coś podzielę się czymś, moim czasem, moimi emocjami i tak dalej, moim miejscem w tym świecie tutaj, to znaczy, że wcale mi tego miejsca nie zabraknie, ale że ono będzie jeszcze większe i przyniesie plon. I tak o. I tak sobie zastanawiałem się właśnie nad tym ziarenkiem pszenicy, które obumiera, nie obumiera, które śmierć, które nie śmierć i nad tą teorią, nad tym myśleniem o tym, że z jednej strony jest faraon, który chce akumulować, zbierać, bo myśli, że zabraknie, a z drugiej strony jest Jezus, który jak bierze chleb do ręki, to tylko po to, żeby go podzielić i się okazuje, że zaczyna go dzielić, to starczy dla 6000 mężczyzn, 5000 mężczyzn, 4000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, jeszcze zbierają 12 koszy pełnych ułomków. O, ale Państwu nagadałem dzisiaj. Oj. A w związku z tym, że nie będę gadał za tydzień, bo jest poniedziałek wielkanocny, wielki poniedziałek i potem będzie jeszcze poniedziałek wielkanocny, no to ja życzę Państwu, żeby na ten czas wielkanocny odkryć właśnie taką rzecz, że dzięki zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje nam, że ten system nie jest systemem zamkniętym, że życie to nie jest coś, co ubywa, ale życie czego ubywa, ale życie to jest jakiś proces, który się nie kończy, a zatem mogę zrobić miejsce, mogę się podzielić czasem, siłą, zdolnością, bo na pewno odnajdę to z drugiej strony pomnożone i jeszcze piękniejsze. Życzę Państwu odkrywania zmartwychwstania, takiego bardzo, bardzo praktycznego, takiego bardzo, bardzo pięknego. I cóż, i na koniec jakaś piosenka. Piosenka będzie się nazywała... O, może ta. How deep Father love us. Jak bardzo, bardzo, bardzo mocno Ojciec nas ukochał. Zespół nazywa się Seeker and Servant.
Był to program ojca Tomasza Szymczaka, Poławiając perły.